Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Ostatnie lata to stały rozwój usług e-administracji publicznej. Powoli przekonujemy się, że cyfryzacja ułatwia życie, a sprawy urzędowe można załatwić z domu bez wystawania w kolejkach, drukowania dokumentów i wypisywania ręcznie rozmaitych wniosków. Nie jest to oczywiście tak proste, zwłaszcza dla tych osób, które stronią od komputerów i daleko nam jeszcze do Estonii, gdzie prawie wszystkie dane obywateli są już w wersji cyfrowej i każdy obywatel, mało tego, może sprawdzić, który urzędnik przegląda ostatnio jego profil. Estonia, kraj to o porównywalnej wielkości do Warszawy. Tam prawie 90% usług administracji jest już cyfrowa. W ciągu kilku lat zmieniono nawyki mieszkańców, ale w tym celu zrobiono kampanię rządową z udziałem mediów, która tłumaczyła, jak użytkować usługi w sądach, urzędach skarbowych, urzędach miast. Dziś właśnie będziemy rozmawiać o praktycznym wdrażaniu e-administracji w Polsce. Jak działa e-administracja, co można dzisiaj i w nieodległej przyszłości załatwić w urzędach, nie wychodząc z domu. Gośćmi audycji są Ewa Czcińska, sekretarz miasta Zielona Góra. Witam uprzejmie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Sławomir Wojciechowski, konsultant Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie e-administracji, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak administracja, może rozpocznijmy od Nowej Soli. Czy państwo już rzeczywiście mają e-administrację na poziomie Estonii, czy jeszcze tam dużo dosyć brakuje?
Jak zawsze, jest wiele obszarów, które można jeszcze zmienić i ulepszyć i poprawić, chociażby w przypadku e-usług, tak, u administracji elektronicznej. Chociaż my już dość mocno jesteśmy w tym obszarze zaawansowani. Posiadamy wiele opracowanych usług w sensie indywidualnym, czyli jako urząd miasta, tak, które jest możliwe, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, złożenie wniosku, nie ruszając się z domu, przy wykorzystaniu czy aplikacji na smartfonie, czy domowego komputera. Również w sektorze usług związanych z obszarami, gdzie przepisy reguluje ty ustawodawca i administracja rządowa. Tutaj tak samo działamy w tym zakresie, aby coraz większą ilość danych przetwarzać, a w tym i sprawy załatwiać w formie cyfrowej.
Jest jakiś, jak pan konsultuje z Ministerstwem Cyfryzacji, jest jakiś plan takiego nakazu, że będzie data graniczna, że trzeba będzie te i te usługi już mieć w urzędach w wersji cyfrowej? Czy jest to planowane?
Jest to proces stopniowy, tak? Widać, że coraz więcej obszarów administracji, nie tylko administracji samorządowej, czyli tych spraw załatwianych w samorządach, tak? Zaczyna być zmienianych przede wszystkim na gruncie przepisów prawa, tak? Po to, aby dokumentację w danej sprawie nie trzeba było gromadzić w formie tradycyjnej, papierowej, tylko było to możliwe właśnie w formie dokumentów tak zwanych elektronicznych, tak? Od tego właśnie przysłowiowego wniosku elektronicznego, gdzie klient może złożyć go właśnie ze swojego komputera domowego czy smartfona, poprzez ostateczne rozstrzygnięcie, czy to w formie decyzji elektronicznej, czy innego dokumentu, który jest potrzebny dla tego klienta. Tutaj przede wszystkim punktem zwrotnym jest jakby zmiana świadomości postrzegania całego procesu załatwiania spraw, gdzie najczęściej ta sprawa załatwiana w urzędzie, w różnym urzędzie, nie tylko urzędzie miasta czy gminy, nie jest celem zawsze samym w sobie, tylko jest często celem potrzebnym do załatwienia jeszcze jakiejś konkretnej innej sprawy, czy to pozwolenie na wybudowanie domu, wycięcie drzewa, czy w przypadku tego, co ja się zajmuję, uzyskaniem odpisu aktu urodzenia dziecka, czy zaświadczenia o stanie cywilnym, żeby wykorzystać ten dokument do załatwienia innej sprawy. Te dokumenty również już mogą być wydawane w formie cyfrowej i statystyki, które widzimy na przestrzeni ostatnich 3, 4, 5 lat, pokazują, że zainteresowanie tą formą komunikacji z administracją jest coraz bardziej powszechne.
Jak czytałem przygotowanie i wdrażanie w Estonii, to największym problemem było przekonać urzędników, zmienić mentalność urzędników. Czy tak jest rzeczywiście? Jest trudno rozmawiać z urzędnikami, żeby przystosować ich do systemu cyfrowego zapisu wszystkich tych rzeczy, które do tej pory robią ręcznie?
Oczywiście, że nie. To jest tylko takie jakieś powszechne niezrozumienie, że opór jest w ludziach. Zawsze, jeżeli cokolwiek nowego wdrażamy, to oczywiście jest jakiś niepokój, ale ze strony urzędników nie ma żadnego oporu, chociażby z tego powodu, że, jak tutaj pan wspomniał, jesteśmy zobowiązani przestrzegać przepisów, a więc jedna ustawa z 2005 roku, która mówiła o informatyzacji działalności podmiotu w zakresie spraw publicznych, nie załatwiła tej sprawy.
To 14 lat temu już było.
Tak, właśnie. I sam ustawodawca zobaczył, że jej realizacja jest pod znakiem zapytania. Dlatego kolejne przepisy, które wdrażały, miały jakby usprawnić możliwość wdrażania tego, czego chcemy osiągnąć, czyli za pomocą e-usług załatwiać jak największą ilość spraw. I tak się stało. W 2010 roku wprowadzono przepisy, które dotyczyły funkcjonowania wreszcie utworzenia e-pułapu, czyli tej platformy usług administracji publicznej, jak i profilu zaufanego. To były takie dwa punkty, które dały szansę na to, że w tym zakresie będziemy się rozwijać. I rzeczywiście tak było, ponieważ wiemy, że podpis elektroniczny jest płatny, zresztą do dzisiaj, natomiast profil zaufany jest bezpłatny. Dlatego też ludzie, wchodząc na e-pułap, mogą założyć sobie konto po jego weryfikacji, uwiarygodnieniu i tak dalej, dysponują w kontaktach z administracją właśnie tym profilem zaufanym, który zastępuje podpis elektroniczny. Więc stwarzanie takich podstaw do działania daje też szansę na to, że urzędnicy będą mogli w zakresie prawa, które obowiązuje ich, działać. A musimy wiedzieć, tak jak też i pan tutaj wspomniał, to nie jest jedna ustawa, którą realizujemy. Musimy mieć powiązanie z innymi. W przypadku administracji, przed wejściem do studia mówiliśmy o kodeksie postępowania administracyjnego, który nie był dostosowany do tych przepisów. Dopiero niedawno to się stało, że równie w takich formach można przekazywać podania, wnioski, skargi składać i tak dalej, i tak dalej. Także oczywiście, tak jak każdy na coś, czego nie zna, zawsze będzie patrzył ostrożnie, w przypadku urzędników jest podobnie, ale już tyle mamy narzędzi elektronicznych również do wykorzystania, nie tylko przez ePUAP, że tutaj tego oporu na pewno nie będzie, ale oczywiście pomoc we wdrażaniu jest zawsze jak najbardziej wskazana.
W różnych urzędach różnie wygląda sposób informowania klientów czy petentów, jeżeli chodzi o możliwości
interesantów. To jest jednak pejoratywne znaczenie.
Interesantów o możliwości załatwiania poszczególnych spraw. Co można zrobić już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Rozmawiamy teraz z panią Agatą Muchowską, rzecznikiem oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Witam panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy już dzisiaj trzeba w ogóle przychodzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy można załatwić wszystko drogą elektroniczną?
No, panie redaktorze, myślę, że jednak te sale obsługi nie znikną. To bardzo futurystyczna wizja. Z tego, co wiem, jak na razie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma takich planów.
To sugeruje pani, natomiast... że Estonia żyje w świecie przyszłości, tak odległym od nas, bo tam wszystko jest już w drodze elektronicznej załatwiane.
Znaczy, wie pan co, ja myślę, że z całym szacunkiem do e-usług, ale nie jesteśmy chyba w stanie w 100% zastąpić konsultanta z krwi i kości internetem. Dlatego też poza rozwojem e-usług inwestujemy przede wszystkim w naszą kadrę, co pokazują badania CBOS-u, ponieważ nasi klienci są coraz bardziej zadowoleni z usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale wracając do e-usług. ZUS jako jedna z pierwszych instytucji w czerwcu 2012 roku udostępnił platformę usług elektronicznych PUE ZUS. Za to otrzymał nagrodę Wektory 2012 i udowodnił w ten sposób, że administracja publiczna może wprowadzać nowoczesne narzędzia przyjazne zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. W 2015 roku na platformie usług elektronicznych zarejestrowało się ponad 1 000 000 użytkowników. Naszą sztandarową usługą jest oczywiście PUE ZUS. Większość faktycznie rzeczy można przez tą platformę wykonać.
Na przykład wniosek o emeryturę można już złożyć do państwa?
Można złożyć, poprzez PUE można mieć też wgląd do danych zgromadzonych w ZUS-ie, można przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe, składać wnioski, otrzymywać na nie odpowiedzi, można się też umawiać na wizyty w jednostce ZUS, a od 2016 roku za pomocą PUE lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie, a pracodawcy mogą je tym samym kanałem odbierać. Także tych możliwości jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Zarówno dla osób ubezpieczonych, czyli pracowników, jak i płatników składek oraz świadczeń ubiorczych.
No tak, ale nie odpowiedziała mi pani na pytanie, czy teraz, dzisiaj już, można nie wychodząc z domu załatwić wszystkie sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy jeszcze trzeba z niektórymi dokumentami do państwa przejść?
No myślę, że jednak wszystkich niestety się nie da. Może być problem przy bardziej skomplikowanych i nieoczywistych sprawach, które wymagają indywidualnego podejścia, rozmowy z pracownikiem. Na przykład mamy tutaj kwestię zadłużenia, prawda, czy rozłożenia zadłużenia na raty, ale są też sprawy wymagające wglądu do dokumentów, jak sprawy zasiłkowe. No i oczywiście nie da się też przeprowadzić badania przez lekarza orzecznika.
No to oczywiście.
Więc są jeszcze takie sprawy, których niestety załatwić się wirtualnie nie da.
Oby było to jak najkrócej trwało, bo oczywiście z lekarzem to myślę, że być może też będzie to możliwe. To wszystko jest medycyna, telemedycyna już jest też na dosyć dobrze rozwinięta w niektórych krajach. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Agata Muchowska, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze, była przez chwilę naszym gościem. Wracając jeszcze do Zielonej Góry. Dlaczego się zająłem w ogóle tym tematem? Bo chciałem wyrobić sobie trzecią tablicę na bagażnik rowerowy. Wszedłem do Wydziału Komunikacji, a patrzę, tam pełno ludzi siedzi, wpatrują w ekran i czekają na swoją kolej. Szukałem w internecie możliwości rejestracji internetowej, nie ma takowej. I znalazłem w niektórych powiatowych urzędach czy urzędach miejskich, że już wprowadzono rejestrację elektroniczną. No i niektóre już urzędy mają możliwość załatwiania tychże dokumentów przez internet, przez profil zaufany. Czyli rozumiem, że perspektywa jest taka, że to stopniowo będzie wprowadzane we wszystkich chyba działach Urzędu Administracji Samorządowej, tak?
Jak tylko przepisy będą na to pozwalały, to oczywiście tak. My, patrząc na perspektywę rozwoju tych usług w urzędzie, mamy kilka pomysłów, które już pomału wdrażamy, są wykonane przetargi, w związku z tym będzie realizacja, także też przyjdzie czas na pewno na Wydział Komunikacji.
W niektórych urzędach już jest, z tego co słyszałem, przynajmniej taki mi urzędnik powiedział, że to jest problem, ponieważ niektórzy rejestrują się wielokrotnie. No urząd chyba, o ile pamiętam, w Gorzowie załatwił to w ten sposób, że potwierdza mailem fakt rejestracji się poszczególnych osób. Czy pozostałe wydziały, co można teraz już w urzędzie? Czy państwo mają wydzieloną taką część e-administracji, której wiadomo, że już tam można złożyć dokumenty poprzez na przykład profil zaufany, czy dodatkowo teraz, kiedy wszedł dowód osobisty poprzez dowód osobisty elektroniczny?
No z tym dowodem osobistym to też nie jest wcale tak prosto. Okazuje się, że on ma mnóstwo możliwości, ale będą one dopiero realizowane.
Narzędzia trzeba mieć odpowiednie.
Tak, odpowiednie narzędzia i będzie można go wykorzystać jednak w przyszłości. Oczywiście wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć elektronicznie i na to nie ma żadnego problemu. Natomiast już samym odebraniem dowodu osobistego niestety przepis jeszcze nie wycofał się z tego, że należy dokonać tego osobiście. Jedynie taką jaskółką, która się pojawia pomiędzy właśnie załatwianiem od początku do końca z dowodem osobistym, a jeszcze tak nie jest, to możemy złożyć taki wniosek o wydanie dowodu osobistego gdziekolwiek, w jakimkolwiek urzędzie i również po zaznaczeniu będziemy mogli ten dowód tam też odebrać. Czyli nie trzeba już przyjeżdżać do Zielonej Góry, żeby załatwić na przykład wymianę dowodu osobistego. Ale to niestety wszystko regulują przepisy. Także tam, gdzie istnieje możliwość złożenia wniosku o cokolwiek, to oczywiście przyjmujemy. Natomiast jeżeli z przepisów wyraźnie wynika proces postępowania,
osobiście
to niestety trzeba
odebrać.
Będzie też również respektować te przepisy. Także jak najbardziej w wielu wydziałach, czy to będą świadczenia rodzinne, gdzie wiemy, że wszystkie wnioski przekazać można albo drogą ePUAP-owską, albo na tym profilu MP. Jeżeli chodzi o sprawy edukacyjne, również ileś jest portali, które umożliwiają nawiązanie kontaktu, komunikacji, czy w ogóle dosięgnięcie jakiejkolwiek informacji na temat chociażby ilości miejsc w żłobkach, czy w przedszkolach, czy o szkołach. Także ileś już różnych narzędzi stosujemy po to, żeby tym ludziom jednak ułatwić. I faktycznie widzimy, że coraz mniej jest osób obecnych w urzędzie. Ja nawet sobie pozwoliłam, przychodząc tutaj do pana, dokonać takiej statystyki, porównując ostatni kwartał, jak to się ma składanie wniosków na platformie ePUAP-owskiej w stosunku do maili, które przychodzą na ogólną skrzynkę do urzędu. I co zauważamy? Zauważamy to, że zarejestrowanych właśnie tych spraw zwykłym mailem było zaledwie 99, natomiast spraw zgłoszonych przez ePUAP było prawie 450. A więc te trendy, te nasze intencje, żeby podnosić poziom właśnie tych usług elektronicznych, no chyba jest tutaj bardzo pozytywny.
A co w tym przeszkadza? To znaczy brak jeszcze ustanowienia podstaw prawnych do tego, żeby wszystko to zrobić, tak?
Często tak właśnie, niestety, ale ograniczają nas przepisy, ale też nie mogę tutaj powiedzieć, że jeszcze wiele rzeczy możemy sami zrobić, właśnie nie wchodząc w kolizję z przepisami, i to czynimy.
Problem był też w skali Polski, żeby te wszystkie systemy, które wprowadzają Urząd Miasta na przykład w Zielonej Górze, w Gorzowie czy w Świebodzinie, były ze sobą kompatybilne z innymi urzędami, tak, na przykład z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z Narodowym Funduszem Zdrowia czy Urzędem Administracji Skarbowej.
To, co moja przedmówczyni powiedziała i przedstawicielka ZUS-u, właśnie dotykamy też bardzo ważnej kwestii, która no niestety póki co jest jeszcze barierą w tak zaawansowanym stopniu dogonienia, jak chociażby wspomniane państwo, które pan wymienił na początku audycji. Przede wszystkim możliwość skomunikowania się tych systemów teleinformatycznych w zakresie wymiany danych między nimi z różnych instytucji. Rozmawiamy tu chociażby przykład ZUS, administracja samorządowa czy opieka społeczna. Branża, którą ja się zajmuję, u nas to właśnie widać, gdzie bardzo duży odsetek jeszcze wydajemy dokumentów w formie niestety papierowej, tylko po to, żeby, bo ten dokument, co on zawiera? On zawiera dane. Dane potrzebne, różne dane osobowe, jakieś liczbowe, jakiekolwiek, tak? I każda administracja, patrząc na to z perspektywy informatycznej, przetwarza dane w różnym zakresie, w różnej formie zaawansowania. I teraz bardzo ważne, żeby poza tą komunikacją między, na linii obywatel, administracja, jeszcze żeby instytucje w zakresie samej administracji mogły się kontaktować bez obecności tego człowieka. Czyli jeżeli powiedzmy, dla przykładu, tak, dla załatwienia sprawy w ZUS-ie danego obywatela potrzebny jest dokument odpis aktu urodzenia czy odpis aktu zgonu do wypłaty zasiłku pogrzebowego, to nie musi ten człowiek przynosić tego dokumentu w formie papierowej, co czas wydłuża realizacji sprawy, koszty, no bo samo wydrukowanie i tak dalej, tylko powiedzmy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może sobie zweryfikować te dane, mając dostęp do poszczególnych danych w rejestrze, chociażby PESEL czy w rejestrze stanu cywilnego. I odwrotnie, tak, powiedzmy jakaś sprawa załatwiana jest w urzędzie miasta czy gminy, gdzie potrzebne są informacje dotyczące jakiegoś korzystania z świadczeń socjalnych czy z ubezpieczeń społecznych i tak dalej. Pracownik tej instytucji może korzystać z danych poprzez oczywiście odpowiednie uprawnienia, tak, bo to wiadomo, to jest kwestia też bezpieczeństwa danych. To jest bardzo ważne, o czym trzeba też wspomnieć.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o e-administracji, o wdrażaniu e-administracji w naszych urzędach. Może państwo już mają jakieś doświadczenia, to też proszę o telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Kto już jakieś sprawy załatwiał w urzędzie poprzez internet, to bardzo prosimy o kontakt i o podzielenie się swoimi wrażeniami. A w studiu gościmy, przypomnę, Ewę Czcińską, sekretarz miasta Zielona Góra oraz Sławomira Wojciechowskiego, konsultanta Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie e-administracji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli. Rozmawialiśmy o tym, że to nie jest takie proste, jeżeli chodzi o przepisy prawne, które no, część dopuszczają, część nie dopuszczają, i tutaj chyba trzeba najwięcej uporządkować, ale jest także duża możliwość kreacji urzędu, jeżeli chodzi właśnie, bo niektóre urzędy mają już bardzo mocno rozwiniętą tą e-administrację, tak?
I to właśnie niekiedy skutkuje, że ponosimy przykre tego konsekwencje. Bo jeżeli od już 90-tych lat w Urzędzie Miasta Zielona Góra zabiegaliśmy o to, żeby wprowadzić zintegrowany system informatyczny, to oczywiście on na dzień dzisiejszy jest zestarzały. Będziemy go modyfikować i tak dalej, ale trudniej nam jest wchodzić w nowe zupełnie rozwiązania, kiedy obowiązują jeszcze te które stworzyły właśnie bazy danych, z których korzystamy. W związku z tym to tak na pstryknięcie palca nie wolno tego wymienić. Natomiast chyba największy błąd, jaki był, to to, że właśnie samorządy, widząc potrzebę jednak podnoszenia poziomu jakości swoich usług, wchodziły w najróżniejsze programy, które właśnie nie były z niczym kompatybilne, tak, kompletnie. Właśnie. A potem ministerstwo, tworząc ministerstwo od dowodów osobistych, nie patrzyło na Ministerstwo Cyfryzacji. Następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji też tworzyło jakieś tam swoje własne projekty, nie bacząc na to, że to jednak w terenie i na szczeblu też krajowym należy wszystko powiązać, żeby przyniosło takie właśnie efekty, że urząd będzie mógł współpracować z ZUS-em albo z Urzędem Skarbowym i tak dalej, i tak dalej.
Ale takim pomysłem też jest, który wprowadza Urząd Administracji Skarbowej, jest umieszczenie na korytarzach takich ogólnie dostępnych komputerów, które przy pomocy urzędnika przychodzą interesanci, jak pani powiedziała, i mogą po prostu uczyć się wprowadzać te swoje dane, czy pisać właściwe podania, składać wnioski poprzez właśnie ten komputer, który stoi na terenie urzędu. Czy państwo też takie działania podejmują?
Tak, ja akurat osobiście uczestniczyłem w opracowywaniu e-usługi z zakresu rejestracji stanu cywilnego, polegającej na tak zwanym elektronicznym zgłoszeniu urodzenia dziecka. Czyli skontaktowaniu się po urodzeniu dziecka tak z urzędem stanu cywilnego przy wykorzystaniu wyłącznie właśnie usługi dostępnej na platformie cyfrowej i złożenia tak zwanego dokumentu elektronicznego, czyli tego zgłoszenia wypełnienia poszczególnymi danymi. To, co państwo wspomnieli, to jest bardzo ważne, tak, żeby opracowania z punktu widzenia klienta czy interesanta były jak najbardziej intuicyjne i tak zwana ergonomia obsługi tego elektronicznego wniosku.
Żeby samo się nasuwało po prostu,
my
co trzeba dotknąć.
My jako urzędnicy, załatwiając 100, 200, 300, kilka tysięcy takich spraw w roku, dla nas wzór wniosku jest, jak to się mówi kolokwialnie, oczywistą oczywistością. Ale dla klienta, który to robi pierwszy raz w życiu, jeżeli to będzie niezrozumiałe lub objaśnienia do poszczególnych rubryk będą niezrozumiałe dla niego, to będzie trudno. To zniechęca. To zniechęca i to wymaga właśnie, żeby to, co państwo zwracać uwagę, przy w ogóle opracowywaniu usług, tak, brać wszystkie czynniki, nie tylko informatyczne, ale też tak zwany psychologiczny aspekt realizacji całej sprawy.
Powiat gorzowski, moim zdaniem, jak przeglądałem państwa profil, nie jest liderem, jeżeli chodzi o e-administrację. Jest z nami pan Wiesław Suchogórski, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Przeglądałem to, jeszcze wielu rzeczy przez internet u państwa nie można załatwić, chociaż już na przykład rejestracja jest w internecie, jeżeli chodzi o na przykład wydział komunikacji, nie wiem jak w innych wydziałach. Czyli stopniowo państwo wprowadzają, tak?
Tak, jesteśmy na etapie pewnych uzgodnień, w związku z tym, że otrzymaliśmy w ostatnich dniach pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące wdrażania projektu Lubuski e-Urząd 2 z informacją o podpisaniu umowy z inżynierem kontraktu. W związku z tą informacją otrzymaliśmy również prośbę o wypełnienie ankiety do dnia 5 kwietnia. Jesteśmy w tej chwili na etapie analizy dokumentów i uzupełnienia tych dokumentów. Niewątpliwie w tym terminie taką ankietę złożymy. Niemniej jednak już w sierpniu 2016 roku Starostwo Powiatowe w Gorzowie złożyło deklarację w Urzędzie Marszałkowskim o przystąpieniu do realizacji projektu Lubuski e-Urząd 2. Jak można z różnicy w dacie wywnioskować, w tym czasie niewiele się wydarzyło. To dlatego, że Starostwo Powiatowe w Gorzowie nie jest liderem, a jedynie partnerem tego projektu. Zadeklarowaliśmy tutaj szereg usług, które zamierzamy wprowadzić. Mamy nadzieję, że teraz po podpisaniu umowy z inżynierem kontraktu prace przyspieszą na tyle, że w niedalekiej przyszłości uda się te moduły wdrożyć. A zamierzamy wdrożyć moduły w zakresie składania skarg, obsługi płatności elektronicznej, rada. Tutaj ten moduł został wdrożony już wcześniej w związku z nałożonym takim obowiązkiem wynikającym z ustawy. Następnie e-sprawy, co niewątpliwie też pozwoli usprawnić i przyspieszyć kontakt i załatwianie spraw z interesentami. E-podatki, e-rejestry, obsługa finansowa jednostek podległych, obsługa budżetu organów i jednostek, obsługa ewidencji VAT, obsługa kasy, rozrachunki, rejestr umów. To takie podstawowe.
A sprawy zezwoleń budowlanych, sprawy zezwoleń budowlanych, sprawy rejestracji samochodów, te wszystkie też elementy będą brane pod uwagę, żeby nie trzeba było przychodzić do państwa, do powiatu.
To jak się... najbardziej nad tym już w tej chwili pracujemy, także mamy nadzieję, że ten projekt będzie jakby uzupełnieniem tylko tych usług, które mamy zamiar wprowadzić lub też niebawem wprowadzimy. Ja też dodam, proszę państwa, że jesteśmy na etapie wprowadzania elektronicznego obiegu dokumentów. W tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia audytu. Jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą na wdrożenie systemu EZD. Natomiast audyt jest elementem niezbędnym wdrożenia tego systemu, ponieważ pozwoli nam na ocenę środowiska informatycznego, które w tej chwili posiadamy, a bez tego nie uda nam się tego systemu wdrożyć.
To znaczy jakby w skali od 0 do 100% pan potrafił zdefiniować, ile ewentualnie spraw już można na dziś załatwić w powiecie gorzowskim, starostwie, bez przychodzenia do urzędu?
Proszę państwa, nie chciałbym składać takiej deklaracji, ponieważ nie dysponuję takimi danymi, ale nowe władze starosta powiatowego, zarówno pan starosta Michał Wasilewski, jak i pani wicestarosta Magdalena Słomińska przywiązują niezwykle dużą uwagę do usprawnienia funkcjonowania urzędu, nie tylko wewnątrz, pomiędzy poszczególnymi działami, ale przede wszystkim na to, żeby urząd stał się bardziej przyjazny, bardziej otwarty i bardziej sprawny w komunikowaniu z mieszkańcami powiatu gorzowskiego. Proszę dać nam trochę czasu. To wymaga inwentaryzacji, to wymaga wielu rozmów, również z potencjalnymi wykonawcami, ale z informacji, które posiadam, mogę złożyć taką deklarację, że jest to niezwykle ważny aspekt planowania pracy urzędu starosta powiatowego w najbliższej przyszłości.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że był to pan Wiesław Suchogórski, rzecznik powiatu gorzowskiego. Na jakim etapie, czy jeżeli chodzi o powiat nowosolski, o Urząd Miasta Zieloną Górę, na jakim etapie są te rozmowy? Czy jest akceptacja, czy radni państwo naciskają na to, żeby ewentualnie te e-usługi, e-administrację szybciej wprowadzać? Czy jest świadomość wśród urzędników, wśród radnych, wśród ludzi, którzy odpowiadają właściwie za to, za te kierunki rozwoju urzędu?
Może zacznę od Nowej Soli. Tak, u nas, my jako Urząd Miasta, jako pierwsi w województwie lubuskim, żeśmy w 2009 roku wprowadzili elektroniczne zarządzanie dokumentacją. To był moment, początki w ogóle, kiedy żeśmy też to testowali, jak to się mówi, na żywym organizmie. To, co pani sekretarz Miasta Zielonej Góry wspomniała.
Że teraz te programy są przestarzałe.
To jest raz, ale w obecnym czasie w ogóle materia prawna dotycząca dokumentacji, przebiegu sprawy w formie elektronicznej była jeszcze tak niedostosowana, że przecieraliśmy szlaki. Dzisiaj to jest zupełnie inaczej. Przede wszystkim to, co państwo wszyscy zauważyli, zmienia się świadomość. Świadomość obywateli, co jest bardzo ważne. Wchodzi pokolenie, które uważa, że cały świat jest w smartfonie.
No właśnie, rodzi się ze smartfonami, tak jest.
Proszę państwa, jako anegdotę często powiem, że przychodzą do nas, jest taka też e-usługa centralnie opracowana, tak zwany m-dokument, która umożliwia chociażby to, że nie muszę mieć ze sobą przy poruszaniu się pojazdem mieć dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy czy dowodu osobistego. Ale póki co jeszcze ograniczenia prawne są takie, że w załatwieniu spraw administracyjnych jeszcze muszę mieć klasyczny dowód ze sobą. Nie mogę pokazać tego dowodu elektronicznego i to wystarczy. Ale młodzi ludzie niestety nie doczytają, tak? Już myślą, że jak już jest tam zdjęcie, wszystko, proszę, pokazują. I niestety to, co właśnie mówimy, tutaj musi być bardzo mocna współpraca właśnie ustawodawcy, tych wykonawców usług, czyli nas, urzędników, na różnym szczeblu oczywiście, tak, w różnych instytucjach, ale też i świadomości klientów, tak, sprawdzania tego, to co właśnie rozmawialiśmy też wcześniej przed audycją, w sektorze w ogóle biznesu, tak, gdzie są, mówimy o usługach cyfrowych, chociażby o sektorze bankowym, gdzie tam też czynnik konkurencyjny bardzo mocno powoduje, że banki się prześcigają.
Może Ministerstwo Cyfryzacji powinno wyznaczyć jakieś duże nagrody milionowe dla miast, które szybciej wprowadzają te e-usługi.
Albo podsuwają po prostu pomysły, tak? No niestety na Zachodzie tak to jest. Są centra konsultingowe, składające się właśnie z różnych tych właśnie przedstawicieli instytucji. I oni to są podmioty odpowiedzialne za kreowanie przyszłości, bo mówimy o rozwiązaniach tu i teraz, ale też trzeba mieć świadomości, jak ta usługa za 5-10 lat, postęp technologiczny w informatyzacji jest taki, że urządzenia, które są wdrażane do obsługi dzisiaj, po 5 latach, niestety to już jest archaizm, tak? A już nie mówię o samych oprogramowaniach, to co właśnie pani sekretarz wspominała, tak?
Że wszystko się zmienia, tak?
Oczywiście wsparcie z każdej strony jest jak najbardziej zasadne i my też korzystamy z każdego projektu, który niesie za sobą albo doposażenie urzędu, albo właśnie wdrażanie kolejnych nowych usług. I tutaj nie ulega wątpliwości, że każde takie wsparcie przynosi nowe rozwiązania. My na przykład teraz będziemy za niedługo korzystać z zarządzania płatnościami mieszkańca, a więc mieszkaniec będzie mógł do swojej jakby listy zobowiązań w stosunku do miasta wejść i zobaczyć, za co płaci, za co ma zapłacić, w jakich terminach, w jakiej wysokości. W związku z tym też nie będzie przychodził do urzędu, dopytywał się, jak będzie mógł
drogą
elektroniczną.
Ile mam zapłacić za śmieci na przykład.
Tak, na przykład chociażby, tak. Również taka nowa usługa, która się pojawi, to zgłaszanie różnych zdarzeń. Mówimy o tym, że idziemy ulicą, widzimy, że leży martwe zwierzątko. Wystarczy przez zwykłą aplikację w telefonie zgłosić to nam, ale żeby to nie było tylko tyle, że zgłaszamy, urzędnik będzie zobowiązany do przyjęcia takiego zgłoszenia, sprawdzenia, zweryfikowania, czy to jest oczywiście tak, jak to wynika z tego zgłoszenia, ale jednocześnie tego zgłaszającego będzie miał obowiązek potem powiadomić, jak sprawa została załatwiona. Także widzimy konieczność cały czas rozwijania się, ale też szukania wsparcia, gdzie się da. I na pewno radni również będą mogli tutaj wspierać takie nasze inicjatywy.
A od czego zależy tempo wdrażania właśnie tych zasad administracji? Czy od przepisów, które tworzy Ministerstwo Cyfryzacji? Czy od dobrej woli urzędników, administracji, samorządowców? Od czego to zależy to tempo? Ale przed tym odpowiedzią na to pytanie skontaktujemy się. Jesteśmy teraz w Słupsku. Być może dlatego tam jest ta administracja szybciej i mocniej wprowadzona, bo jest bliżej
granicy.
Estonii.
Estonii już nawet.
Tak, już. Jest z nami pani Katarzyna Ciechanowicz. Witam panią.
Witam serdecznie.
Tak, to wpływa ta obecność Estonii w pobliżu na fakt, że państwo tak dosyć mocno w tą e-administrację weszli?
Ciężko powiedzieć, czy akurat to wpływa znacząco na to, w jaki sposób działa nasz urząd, ale staramy się tutaj, aby jak najsprawniej różnego rodzaju usługi świadczyć dla naszych mieszkańców.
Bo pytam, dlatego że jak wszedłem na państwa stronę, to jest cała lista usług, które państwo świadczą dla interesantów właśnie w oparciu o podpis zaufany, o profil zaufany. Czyli to na przykład czy w Wydziale Komunikacji, czy w innych wydziałach, czy to wszystko tak działa rzeczywiście, jak jest napisane?
To znaczy, oczywiście staramy się wykonywać wszystkie usługi według obowiązujących przepisów, a także według tych różnych udogodnień, które z biegiem czasu wchodzą do naszych działań. Wiadomo, że dzisiaj postęp komputerowy, elektroniczny tak szybko idzie do przodu, że my również musimy za tym nadążać. W związku z czym oczywiście staramy się wprowadzać w jak najszerszym zakresie te usługi, aczkolwiek oczywiście też nie można powiedzieć, że to zawsze w 100% jest tak, jakby oczekiwali tego mieszkańcy, dlatego że jest szereg uwarunkowań, które wpływają na to, że nie zawsze jest to możliwe do realizacji w szybkim tempie, w krótszym czasie, dlatego że chociażby załatwianie kwestii związanych z komunikacją, w Wydziale Komunikacji, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów, czy zawiadomienie o zbyciu pojazdu, jak też sam wniosek o wydanie prawa jazdy, to są kwestie, które niestety nie są tak wprost powiedziane, że tylko wystarczy złożyć wniosek elektronicznie i sprawa się już rozwiązuje. Niestety tutaj zgodnie z przepisami osoba, która zgłasza się do nas, chociażby jeżeli chodzi o rejestrację pojazdu i chce elektronicznie wypełnić wniosek, to do niego musi dołączyć również skan wszystkich dokumentów, które w tym wypadku są wymagane, a także musi przekazać tablice rejestracyjne, wysłać je pocztą lub wysłać je kurierem.
Ale z tego, co pani mówi, to nie jest konieczna osobista obecność
w
urzędzie.
Nie jest konieczna osobista obecność.
No to właśnie jest rewolucja, bo u nas nie ma chyba takiego urzędu w naszym regionie, który miałby właśnie tę formę obsługi interesantów.
W tym wypadku trzeba przyznać, że też nasi mieszkańcy w niezbyt dużym zakresie
korzystają
też jeszcze
z tego
korzystają
faktu.
Z tych usług.
Czyli wyprzedzili państwa potrzeby, tak?
Dlatego, że nie jeden mieszkaniec wychodzi z założenia, że lepiej przyjść do urzędu, chwilę postać w kolejce i być obsłużonym od razu na miejscu, niż wcielać w życie cały ten proces, w którym trzeba właśnie wysyłać wszystko później i tak pocztą, bo oryginały dokumentów muszą i tak do nas trafić fizycznie.
No to teraz pani zniechęciła tutaj naszych urzędników do robienia rewolucji informatycznej.
Też mamy tego świadomość, bo też przecież obserwujemy klientów i faktycznie tutaj się zgodzę z moją przedmówczynią, że często jest jeszcze w świadomości samych obywateli przekonanie, jak ja będę sam, to szybciej i lepiej tą sprawę, bo a nuż coś urzędnik będzie chciał się dowiedzieć, czego ja nie będę mógł w tym elektronicznym wniosku zawrzeć, a przez to nie będę mógł załatwić sprawy. I ta bariera psychologiczna, to co żeśmy też rozmawiali, tak, nagle trzeba sobie uświadomić po dwóch stronach, po stronie obywatela i urzędnika, że z biurka znika papier. I kurczę, no nie mam tego dokumentu pod ręką. I muszę zaufać temu, co jest na ikonce czy na pulpicie monitora komputerowego. Gdzie te dane są przechowywane? Czy zaufanie, a co się stanie z tymi danymi, jak nie będzie prądu, czy włamanie, czy serwer coś jakiś będzie burza i tak dalej, przepięcie, tak?
Ale czy po wprowadzeniu tych wszystkich e-usług odnotowali państwo mniejszą ilość interesantów fizycznie obecnych w urzędzie, czy jest to rzeczywiście na podobnym poziomie?
Jest to na podobnym poziomie, dlatego że jeżeli chodzi chociażby o Wydział Komunikacji, tutaj z roku na rok rejestrujemy coraz większą ilość pojazdów. Mieszkańcy mają pojazdów coraz więcej, dlatego bardzo duże nasilenie jest, szczególnie oczywiście w okresie letnim. I tutaj nie zauważamy jakiegoś znaczącego spadku, bo tak jak mówię i tak jak powiedział mój przedmówca, bardzo często jest tak, że mieszkańcy po prostu wiedzą, że jak przyjdą na miejsce, to na pewno jest załatwione, a czasami podchodzą sceptycznie do tych kwestii jeszcze elektronicznych. To jest na pewno kwestia jeszcze zmiany mentalności i jeszcze pewnie troszeczkę czasu musi upłynąć, żeby to było takie sprawne i żeby każdy chciał z tego skorzystać.
No ale jak widziałem w bankach, to były przez lata były kolejki, a teraz jest coraz mniej osób, które odwiedzają już banki, bo się przyzwyczajają.
Dlaczego? Bo myśmy się przyzwyczaili płacić właśnie elektronicznie. Wszystkie rachunki i zakupy robimy, także nie ma potrzeby pójścia do banku. Jak już muszę iść, to dopiero wtedy idę.
Też tutaj właśnie kwestia sprawności i funkcjonalności tych systemów teleinformatycznych. Wspomnieliśmy dzisiaj w rozmowie o tym profilu ePUAP, tak? Elektronicznej Platformie Usług Cyfrowych, która wdrażana jest i zarządzana przez resort centralny, przez Ministerstwo Cyfryzacji. Niestety kontakt z administracją każdego szczebla może się odbywać właśnie za pośrednictwem tego portalu. Zdarza się jeszcze niestety, że klient właśnie, to co mówiła tutaj pani Zasłupska, wysyła ten wniosek, u niego generuje się potwierdzenie. Ja ostatnio mam taki przykład z ubiegłego tygodnia, gdzie dostałem zawiadomienie o kontroli z Archiwum Państwowego. Przyjeżdża człowiek na kontrolę, ja go dopiero widzę wtedy, że on przyjeżdża. On mówi, no słuchaj, czy wypełniłeś wszystkie dokumenty? Ja mówię, ale jakie? Nic nie dostałem. I on mi pokazuje, że wygenerowało się u niego potwierdzenie wpływu. My żeśmy jeszcze na nasz system nic. Dopiero to trwa wyjaśnianie.
Czyli to uczymy się tego i
tak,
to...
Tak, powolutku, tak. Jesteśmy jeszcze, powiedzmy, na etapie dziecięctwa, wieku dziecięcego we wdrażaniu takich usług. Ale idzie wszystko, ale dynamicznie się zmienia.
Jeszcze raz przypomnę, że Estonii się w ciągu kilku lat udało zmienić mentalność i...
Pan redaktor ma rację, tylko Estonia jest bardzo ciekawym i racjonalnym przykładem, ponieważ rozwój wykorzystania infrastruktury informatycznej w administracji zaczął się od tego, że instytucje najpierw zaczęły się komunikować między sobą. Dopiero jak to było opanowane, dopiero wtedy zaczęli wychodzić w stronę obywateli. U nas troszeczkę właśnie...
Jest bardziej pospolite ruszenie, tak?
Od drugiej strony. Czyli najpierw usługi, kontakt na kierunku obywatel, administracja, a dopiero teraz właśnie resorty centralne zaczynają widzieć, że kurczę, tu jest mnóstwo danych, tu jest mnóstwo danych, te dane ze sobą się nie widzą, tak?
I... Zdecydowanie lepiej jest oczywiście zaczynać coś od zera tworzyć, natomiast jeżeli już jesteśmy z takim bagażem doświadczeń, każdy urząd ma co innego, czymś innym dysponuje i siła rażenia może być większa lub mniejsza, no to naprawdę duże jest wyzwanie przed nami, nie tylko przed administracją centralną, ale również w samorządach, żeby to pokonać.
W każdym razie jestem pełen podziwu dla powiatu słupskiego, że tyle na stronie przynajmniej ma informacji i możliwości.
To my też więcej zamieścimy.
Najważniejszy marketing.
Dziękuję bardzo. Pani rzecznik Katarzyna Ciechanowicz była naszym gościem. A państwa też namawiam do tego, żeby jak najwięcej, mówię do urzędników, również różnych szczebli w naszym regionie, żeby jak najwięcej już starali się przynajmniej wdrożyć i wprowadzić do dyspozycji nas, mieszkańców regionu, e-usług, którymi możemy właśnie zarządzać czy wprowadzać poprzez internet. I oby tak w perspektywie jak najwięcej tych możliwości było. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi była dzisiaj pani Ewa Czcińska, sekretarz miasta Zielona Góra.
Dziękuję za zaproszenie.
I pan Sławomir Wojciechowski, konsultant Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie e-administracji, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli.
Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?